Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Ave speranza nostra, ave benigna et pia.
Teologię wyrażał poezją i śpiewem. Dziś przypomniał o nim Benedykt XVI. O Romanie Pieśniarzu powiemy w relacji z audiencji ogólnej. Następnie w Wigilię rozpoczęcia uroczystości jubileuszowych Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Naszym gościem będzie Ewa Kusz, przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. 21 maja na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Wiara jest miłością, dlatego tworzy poezję i muzykę. Wiara jest radością, stąd rodzi piękno. Postać i nauczanie Romana Pieśniarza, urodzonego około 490 roku w Homs w Syrii, Benedykt XVI przypomniał na audiencji ogólnej. Ów teolog, poeta i kompozytor w 515 roku przyjął święcenia diakonatu w dzisiejszym Bejrucie. Przez 3 lata prowadził tam działalność kaznodziejską. Swą posługę kontynuował następnie w Konstantynopolu, gdzie zmarł około 555 roku. Roman Pieśniarz jest jednym z najbardziej znanych autorów hymnów liturgicznych i około 100 tak zwanych kontakionów, czyli kazań ułożonych w formie pieśni.
Poprzez pieśni zapisane jako dialogi, na przykład Matki Bożej z Chrystusem na drodze krzyżowej, Sary z Abrahamem, biblijnej Ewy z Maryją, pragnął przybliżyć wiernym Boży plan zbawienia. W podobny sposób upowszechniał określone na soborach prawdy wiary o Chrystusie, o Duchu Świętym, o Matce Bożej, demaskując przy tym błędy heretyckie. Nie bez znaczenia pozostawało również jego nauczanie w zakresie moralności i eschatologii. Zapamiętajmy osobę Romana Pieśniarza jako diakona, człowieka żyjącego na co dzień Bożym Słowem, jako mistrza w przekazie tego Słowa ludowi Bożemu, poprzez śpiew, muzykę i piękno poezji.
Benedykt XVI zaznaczył, że jeśli wiara jest żywa, to bogate dziedzictwo przeszłości nie obumiera, przeciwnie, zachowuje swoją żywotność.
Ikony przemawiają i dziś do serc wiernych. Nie są tylko elementem przeszłości. Katedry to nie pomniki średniowiecza, ale domy życia, gdzie czujemy się u siebie, gdzie spotykamy Boga i siebie nawzajem. Wielka muzyka, gregoriańska, Bacha czy Mozarta, w kościele nie należą do przeszłości. One żyją żywotnością liturgii wiary. Jeśli wiara jest żywa, to kultura chrześcijańska nie przechodzi do lamusa, lecz pozostaje żywa i obecna. Jeśli wiara jest żywa, to i dziś możemy odpowiadać na wymóg stale powracający w psalmach. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Kreatywność, innowacyjność, nowy śpiew i kultura oraz obecność całego kulturowego dziedzictwa w żywotności wiary nie wykluczają się, lecz stanowią jedną i jedyną rzeczywistość. Są obecnością Bożego piękna, radości bycia dzieckiem Bożym.
Z uwagi na przelotne, ulewne deszcze audiencję zorganizowano w dwóch częściach. Benedykt XVI z pierwszą grupą pielgrzymów spotkał się w Bazylice Watykańskiej. Pozdrawiając ich w 5 językach, zachęcił do pełnienia dzieł miłosierdzia. Będąc wymownym świadectwem o Bożej miłości, przyczyniają się one do kształtowania świata bardziej sprawiedliwego i solidarnego. Zasadniczą katechezę, w tym pozdrowienie do pielgrzymów polskich, papież wygłosił w auli Pawła VI.
Pozdrawiam pielgrzymów polskich, a zwłaszcza studentów Stóż Pasterstwa Akademickiego przy Kolegiacie Świętej Anny w Krakowie. Dzięki waszej pomocy 2 lata temu mogłem się spotkać z polską młodzieżą na krakowskich błoniach. Z wdzięcznością wspominam to spotkanie. Jutro uroczystość Bożego Ciała. Niech Chrystus obecny w Eucharystii wszystkim wam błogosławi.
Wśród około 20 tysięcy pielgrzymów na audiencji było dziś 2,5 tysiąca Polaków.
Jesteśmy z Duszpasterstwa Akademickiego Świętej Anny. Przyjechaliśmy podziękować Benedyktowi za jego pielgrzymkę do Krakowa, za jego spotkanie z młodzieżą. To było wielkie wydarzenie, bo nie spodziewaliśmy się takiego otwarcia.
Liceum i gimnazjum z Legionowa. Młodzież często poszukuje swojej tożsamości, wartości również. Poszukuje także i autorytetów. Takim autorytetem bez wątpienia jest Ojciec Święty.
Szczególne jest to, że on w ogóle o nas pamięta i że stara się cokolwiek powiedzieć po polsku, chociażby z trudem. I to, że nas zauważa i stara się, żebyśmy my się czuli tutaj dobrze.
Kończąc audiencję, Benedykt XVI zaprosił wiernych na procesję Bożego Ciała. Poprowadzi ją jutro wieczorem z Bazyliki Świętego Jana na Lateranie do Bazyliki Matki Bożej Większej. Początek o godzinie 19:00.
O słodka Matko Boże, na Tobie wzoruje me życie. Tyś mi świetlana zorza i w Tobie tonę w zachwycie.
Wspólnota Niepokalanej Matki Kościoła obchodzi swój złoty jubileusz, a w studiu pani Ewa Kusz ze wspólnoty, równocześnie przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Szczęść Boże, witam serdecznie. Pani Ewo, o instytutach świeckich trochę się mówi, ale nie mówi się dużo. W największym skrócie, gdybyśmy chcieli gałąź przedstawić, cóż to takiego? Bogactwo w życiu Kościoła trochę ukryte.
Są to osoby, które żyją pośrodku świata pełnym przynależnością do Chrystusa. Chcą wychodzić z swoją miłością do Boga, do tych, z którymi mieszkają, z którymi pracują, bez żadnych zewnętrznych szyldów, bez żadnej zewnętrznej przynależności. Po prostu być świadkami tu i teraz, tam gdzie są.
Jest to życie radami ewangelicznymi w środowiskach normalnej pracy. Pani Ewo, takim instytutem, można powiedzieć, jest wasza wspólnota, która obchodzi obecnie złoty jubileusz. Jak powstawała?
Ksiądz Franciszek Blachnicki, jak poszedł w roku 50 na swoją pierwszą parafię do Tychów, potem kolejne do Redutów czy kolejnych parafii, zbierał wokół siebie ludzi, zarówno grupy ministranckie, jak i tak zwaną młodzież pracującą. Z tego grona, w czasie kiedy powrócił z wygnania, gdy biskupi katowiccy wrócili do Katowic, dostał polecenie, żeby zorganizował wydział duszpasterski, wydział katechetyczny. Poprosił te dziewczyny, które miały z nim w tym czasie kontakt, do tego, żeby mu pomogły. Jakby z tego grona osób, współpracowników, zawiązała się grupa, która chciała czegoś więcej, chciała żyć radami ewangelicznymi w tej konkretnej rzeczywistości, jeszcze kompletnie nieznanej, próbując myśleć o czymś nowym, co jeszcze nie istnieje.
To były młode osoby i zarazem szły praktycznie w niewiadomą, ale zwróciły się do biskupa ówczesnego katowickiego o zatwierdzenie, tak?
Do biskupa katowickiego się zwróciły, jak już podjęły decyzję, żeby podjąć takie życie. No najstarsza miała 20 lat, a reszta miała 18, więc to były bardzo młode osoby.
Ksiądz Blachnicki chciał brać odpowiedzialność za tworzenie nowego dzieła?
Na samym początku raczej chciał je sprzedać. Jak dziewczyny podjęły taką decyzję, to wziął i wywiózł je na Jasną Górę do tak zwanych ósemek, po to, żeby przyjrzały się tamtemu instytutowi, żeby ewentualnie tam podjęły drogę swojego życia. Spośród tych, które tam pojechały, jedna odkryła swoje powołanie i do dzisiaj jest w Instytucie Prymasowskim. Pozostałe stwierdziły, że nie jest to ich droga i chcą tworzyć coś nowego.
Warto zacytować tutaj fragment z testamentu księdza Blachnickiego, który Instytut Niepokalanej Matki Kościoła uważa za trzeci dar swojego życia, ale z wielką szczerością wyznaje. To jakby droga Maryi, służebnicy pańskiej u boku Chrystusa kapłana. Byłoby to zuchwałością, gdybym powiedział, że wspólnota to dzieło mojego życia, bo przecież zrobiłem ze swej strony wszystko, aby ją zniszczyć.
No, zgadza się. Ksiądz Blachnicki nie miał zamiaru tworzyć instytutu. Przyjął jakby dar, który był obok niego i na takiej zasadzie, że towarzyszy temu, dlatego że staje to przed nim jako zadanie i jako dar, a nie jest to pomysł jego na życie.
Dalej ksiądz Blachnicki pisze: jej wierne trwanie, mimo moich wad, charakteru i błędów, które mogły to dzieło udaremić, to oczywisty dowód, że jest to dzieło Niepokalanej Matki Kościoła, dzieło w planach Bożych zadekretowane, a ile ja przez tę wspólnotę otrzymywałem łask, pomocy, wsparcia, pociechy, radości, czyli... Dzieło Boże, które konkretnych kształtów nabrało kiedy?
Można powiedzieć, że w sumie od samego początku, czyli od tego 24 maja 1958 roku, kiedy była decyzja do tego, że te 6 młodych dziewcząt coś tworzy. Potem następował taki stopniowy rozwój. Końcówka lat 70., lata 80., 90., mniej więcej tak samo jak był szybki rozwój ruchu. Zatwierdzenie na prawie decyzjalnym po długim czasie otrzymałyśmy w 1996 roku ze strony biskupa Tarnowskiego, no a teraz staramy się o zatwierdzenie papieskie.
Można powiedzieć, że wspólnota rozwijała się mniej więcej tak jak ruch, dodajmy, ruch Światło-Życie założony przez księdza Blachnickiego, tak jak wówczas promowana też przez księdza Blachnickiego krucjata wyzwolenia człowieka.
Krucjata wyzwolenia człowieka to już jest czas trochę późniejszy. Najpierw w samych Katowicach to była tak zwana krucjata wstrzemięźliwości, która została zamknięta przez państwo w 1960 roku. Skończyło się to w 1961 aresztowaniem księdza Blachnickiego. No a po wyjściu z więzienia jakby rozwijał się ruch Światło-Życie. Wtedy to nie miało takiej nazwy. Ruch Światło-Życie to są lata 70. A krucjata to jest rok 78.
Kontynuowanie krucjaty wstrzemięźliwości,
ale już trochę zupełnie inny sposób.
W tym wszystkim pomagały właśnie członkini Instytutu księdza Blachnickiego.
Cały czas członkinie Instytutu były najbliższymi współpracownicami księdza Blachnickiego. To, co dokonywało się w życiu Instytutu, w jakiejś mierze przekładało się na ruch Światło-Życie, jak i te wszystkie idee, które były w zamyśle księdza Blachnickiego, można powiedzieć, najpierw wypróbowywał na Instytucie. Jeżeli na przykład był temat roku dla całego ruchu, to najpierw myśmy to miały na naszych rekolekcjach. Potem to było dla osób odpowiedzialnych w ruchu, a potem to było dla całego ruchu. To mniej więcej było takie wzajemne przenikanie się.
Ruch się rozwijał. W 1983 było was 30 osób, obecnie jest was około 90.
Kształt, 94.
Kształt Instytutu obecny.
Obecnie jest tak, że tak jak 25 lat temu chyba wszystkie byłyśmy zaangażowane bezpośrednio w ruchu Światło-Życie, tak w tym momencie też prawie wszystkie jesteśmy w ruchu Światło-Życie, tylko większość osób pracuje zawodowo w różnych zawodach. Część osób jest w centrach ruchu, to jest ich główne zadanie, posługa w konkretnych centrach, a te osoby, które pracują zawodowo, po godzinach pracy posługują czy to w diecezji, czy w parafii, a są też osoby, które tym charyzmatem służą nie bezpośrednio w strukturach ruchu, tylko jakby w innych dziełach apostolskich Kościoła. No plus są też osoby, które są zaangażowane, tutaj akurat najbardziej myślę o Słowacji, w strukturach też państwowych.
Dotknęliśmy terenu poza Polską, macie członkinie z innych krajów.
Tak, jesteśmy na Słowacji i tam członkiniami są Słowaczki. W Niemczech są zarówno Polki posługujące w centrum Światło-Życie w Karlsbergu, ale są również Niemki. Jesteśmy na Ukrainie, tam jest jedna Polka, jedna Ukrainka i jesteśmy podejmując misję w Brazylii, w Umburanas.
Ksiądz Blachnicki mówił o wspólnocie jako o darze, również ten wymiar, w jaki sposób wy możecie przejąć i z tej strony patrzeć. Czym dla was jest ten jubileusz?
Dla nas jubileusz jest przede wszystkim czasem wdzięczności. Najpierw za założyciela, bo bez niego nie istniałybyśmy. Kolejnie za pierwszych, z których trzy żyją dzisiaj jeszcze, współzałożycielki, pani Zuzanna Podlewska, która jest w Lublinie, Dorota Seweryn, która jest w Krościenku i Gizela Skop, która jest w Karlsbergu, a także za kolejne pokolenia razem z aktualnymi kandydatkami, bo one jakby dają całą dynamikę Instytutowi. Jest to czas refleksji, czy jesteśmy wierne. W jednym z listów ksiądz Blachnicki pisał o aktywnej wierności, o tym, żeby ciągle umieć odczytywać znaki czasu. Czego pragnie dla Instytutu, to nie stagnacji. To jest też pytanie, czy jesteśmy zdolne do tego, żeby odczytywać ciągle znaki czasu. W liście, który z okazji jubileuszu posłał nam arcybiskup Brzeciński, który zatwierdzał nas na prawie diecezjalnym, ucieszyło mnie to, że sam od siebie napisał, że jesteśmy właśnie tam, gdzie jesteśmy potrzebne, że umiemy odczytywać ten znak czasu.
Wspólnota powstała w liturgiczną Wigilię Zesłania Ducha Świętego. W jaki sposób na te znaki czasu jest otwarty? Proszę pani, wspomnieliśmy o kandydatkach. Skąd przychodzą? Z ruchu ozowego? Ile ich jest?
zasadniczo z ruchu oazowego. Chociaż zdarzają się osoby, które nie miały wcześniej do czynienia z ruchem oazowym. Mniej więcej co roku przychodzi 3-4 osoby.
I odbywają początkową formację w postulacie, w jakimś nowicjacie. Jak to wygląda? Proszę uchylić rąbkę tajemnicy.
To znaczy, każda jest tam, gdzie mieszka. Bo przychodzą kandydatki albo do życia wspólnego, albo do życia indywidualnego. Czas kandydatury zasadniczo przeżywają w środowisku, z którego pochodzą. Czyli nie ma jakby jednego miejsca, w którym dokonuje się formacja. Każda osoba na etapie kandydatury, jak i formacji wstępnej, czyli do pierwszych ślubów, ma przydzieloną swoją formatorkę. Jedną osobę, która ją prowadzi, z którą się spotyka co miesiąc. Tak samo spotyka się jak wszystkie członkinie Instytutu w konkretnej grupie formacyjnej, na spotkaniach formacyjnych całego Instytutu, też raz w miesiącu, jeśli jest w życiu indywidualnym, w życiu wspólnym, jeżeli potem przychodzi, to tak jak z grupą, z którą mieszka. Poza tym 3 czy 4 razy w roku są wspólne spotkania wszystkich osób między okresem kandydatury a pierwszymi ślubami. To jest najczęściej związane z jakimś konkretnym tematem, jak i to, żeby się spotkać też między sobą. Ale nie ma czegoś takiego, że odchodzą gdzieś, tam się formują. Formują się w miejscu, w którym mieszkają, w którym żyją, w którym posługują.
W pewnym sensie, tak jak później będą musiały też żyć i pracować. Mówimy o pierwszych ślubach. Oczywiście chodzi o śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. One są składane na ile?
Pierwszy raz na rok, potem 3 razy się powtarza na rok, raz na 3 lata i potem jest możliwość ślubów wieczystych.
Co by pani powiedziała dziewczętom, kobietom, które są zainteresowane taką drogą życia?
Przede wszystkim to, że jest to przygoda z Panem Bogiem, która jest dużą niewiadomą, bo Pan Bóg zaskakuje na każdym etapie życia. To mogę powiedzieć po swoich 25 czy 6 latach bycia w instytucie, że każdy dzień jest czymś nowym, jeżeli jest podjęty z Panem Bogiem. I jest to wędrowanie pośrodku świata, które niesie swoje wyzwania, i Pan Bóg daje radość i daje siły do tego, żeby te wyzwania pokonywać.
Mogę kontynuować to pytanie, co Panią do Instytutu pociągnęło, skłoniło, zachęciło?
Co mnie skłoniło? Chyba przede wszystkim duża przestrzeń. Ja wstępowałam do Instytutu w 1982 roku, czyli po pierwszym roku studiów. Ja studiowałam psychologię. I to był czas stanu wojennego, czas zarówno też zaangażowania społecznego, więc jakby cały ten klimat zaangażowania na rzecz człowieka i na rzecz wolności człowieka. Chyba to najbardziej mnie pociągnęło. Zarówno pokazanie, że człowiek może być wolny, w niezależnie jakich warunkach, jak i to, że można służyć człowiekowi, aby był wolny. Przez te lata nauczyłam się, że ta wolność to nie jest wolność wobec struktur społecznych, ale to jest głównie wolność wewnętrzna. I tego się chyba cały czas uczę.
Z okazji jubileuszów zwykło się składać życzenia. Czego można życzyć wspólnocie Niepokalanej Matki Kościoła?
Twórczej wierności. Takiej niestatycznej.
Przeradzającej się w zapał apostolski.
Zapał apostolski, ale który wynika z takiego zakorzenienia w Panu Bogu, a nie jest akcyjnością.
To powiedzmy zatem główne uroczystości jubileuszowe. Gdzie? Kiedy?
W Krościenku od Bożego Ciała do niedzieli po Bożym Ciele. Główny dzień samych uroczystości to dokładnie dzień jubileuszu, dokładnie dzień rocznicy, czyli 24 maja. Msza przy grobie założyciela z biskupem tarnowskim Wiktorem Skworcem.
Modlitwa o beatyfikację?
Też.
Proszę Państwa, przy okazji złotego jubileuszu 50 lat Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła naszym gościem w studiu była pani Ewa Kusz, wywodząca się z tego instytutu, obecnie przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. W środowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.